Zastanawiałem się w ostatnim tygodniu, jaki temat poruszyć, żebyśmy jakoś wyszli ubogaceni, nie wiem, z nowym myśleniem z tego miejsca i poszli naprzód w naszym życiu. I zdałem sobie sprawę, że nie tak dawno rozmawiałem z takim bratem, akurat nie z naszego zboru, z bratem Wieśkiem. I mówi do mnie tak, Janek mówi, zobacz, jak się czasy zmieniły. Oni mają taką tradycję, że kiedy jest chrzest, to zjeżdża się na chrzest pół Polski, powiedzmy, albo 1/4, albo 1/3, zależy. Generalnie z całej Polski się ludzie zjeżdżają, gdziekolwiek by ten chrzest nie był. I mówi tak, kiedyś mieliśmy kilkadziesiąt, kilkanaście osób w jednym miejscu, dzisiaj mamy dwie na tym chrzcie. Powiedzmy całe południe Polski, czy 1/4. I tak sobie myślę, jest podobnie. W całym kraju jest podobnie i na jaki kościół by nie popatrzył, jest podobnie. Nawet w kościele rzymskokatolickim jest coraz mniej ludzi, w każdym kościele jest coraz mniej ludzi. Europa, Polska staje się laicka, niewierząca generalnie. No i tak troszkę rozmawialiśmy później z drugim bratem i zastanawialiśmy się, czego nam nie dostaje, czego brakuje Kościołowi dzisiaj, że jest tak biednie duchowo, powiem. Może duchowo nie tyle, co ilościowo w tych kościołach. Nie ma ludzi generalnie. Ludzie nie chcą słyszeć o Chrystusie, nie chcą słyszeć o Bogu. Mają swoje życie i są, jak to Kazi mówił, bohaterami na dzisiaj w swoim życiu. Myślą, że dobrze go przeżyją, dobre decyzje podejmą i wszystko będzie ok. I tak ten brat do mnie mówi, wiesz co, chyba brakuje postu w kościele. Więc ja gdzieś to podłapałem, ten temat, i troszkę go przejrzałem, więc będę mówił o śniadaniu, którego nie będzie, albo którego by nie było, materialnego śniadania. 2, 4, 6, 8, 10, dużo mamy tekstów, bo 14, nie będę wymagał, żebyście do wszystkich zaglądali. Więc zaczniemy może od tekstów biblijnych, które znalazłem. Oczywiście nie są to wszystkie teksty biblijne o poście, o zachowaniu ludzi, o modlitwie w czasie postu. Jakieś tam, które trafiłem po prostu. I pierwszym tekstem, który będzie czytany, jest tekst z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Trzecia Księga Mojżeszowa. Ja będę czytał z Księgi Powtórzonego Prawa, gdyż mój przekład jest z Biblii z Księgi Kapłańskiej. Mój przekład jest, akurat będę z przekładu Biblii Tysiąclecia czytał. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, wersety 29-31. Mówią tak, oto dla was ustawa wieczysta, 10 dnia 7 miesiąca będziecie pościć, nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was, bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów, przed Panem będziecie oczyszczeni. Będzie to dla was święty szabat odpoczynku, będziecie w tym dniu pościć, jest to ustawa wieczysta. Tak powiedział Bóg do Izraela. Czyli mówiąc wprost, Bóg nadał Izraelitom, Żydom w Starym Testamencie dzień postu. Mieli pościć. Więc jest to, uważam, że jest to, tam był nakaz, a tu myślę, że będziemy mieli, spojrzymy na Nowy Testament, będziemy mieli przywilej pościć. Spójrzmy do Sędziów, Księga Sędziów, tak żeby było, będę te teksty czytał po kolei po prostu. 20 rozdział, 26 do 28 wersetu. rozdział 20, wersety 26-28. I przeczytam to oczywiście w moim przekładzie. Wówczas wszyscy Izraelici i cały lud udali się do Betel, gdzie płacząc trwali przed Panem i dnia tego pościli aż do wieczora, składając ofiary całopalne i ofiary biesiadne przed obliczem Pana. Następnie pytali się Izraelici Pana, była tam bowiem wówczas Arka Przymierza Boga, którą w tym czasie obsługiwał Pinchas, syn Eleazara, syna Arona. Mówiąc, czyż jeszcze mamy wyruszać do walki z potomkami Benjamina, braćmi naszymi, czy też mamy jej zaniechać? Odpowiedział im na to Pan, idźcie, jutro bowiem wydam ich wam w ręce. Izraelici zostali pobici przez swoich braci Benjaminitów wcześniej, no i mieli problem. I zgromadzili się przed Bogiem, poszcząc i modląc się. Zapytali Boga, co dalej robić później i Bóg powiedział, idźcie i zwyciężycie. I tak się stało. Ale w tym wszystkim było uniżenie ich przez post i przez modlitwę do Boga. Trzeci fragment jest fragment z Księgi Samuela. Druga Księga Samuela. Pierwszy rozdział i tutaj będzie dużo. Nie, tu będą dwa wersety, przepraszam. Pierwszy rozdział 11-12, tak żeby troszkę skrócić. Druga Księga Samuela, pierwszy rozdział, zaraz werset 11 i 12 brzmi tak. Dawid, schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i płakali i pościli aż do wieczora. Z tego powodu, że padli od miecza Saul i syn jego Jonatan i z powodu ludu pańskiego i domu Izraela. To się dzieje po śmierci króla Saula. Pomimo tego, że Saul nastawał na życie Dawida, Dawid nie podniósł, jak wiemy, na niego ręki, bo był pomazańcem pańskim, ustanowionym na króla przez samego Boga. Nie cieszył się nawet z jego śmierci, ze śmierci tak naprawdę swojego wroga, chociaż to Saul uważał, że Dawid jest jego wrogiem. Nie tyle Dawid o Saulu myślał. Ścigał go, jak wiemy, po pustyniach, po jaskiniach i gdziekolwiek się dało, Dawid się ukrywał, a mimo to, kiedy zginął, to Dawid płakał i wszyscy płakali, bo był wybranym Saul przez Boga. I później kazał Dawid zabić tego człowieka, który zabił króla Saula. Następny fragment, 2 Samuela, 12 rozdział. Czyli troszkę dalej. I tu jest więcej właśnie. 15-25. 15-25. 2 Samuela, 12 rozdział, 15-25. Natan był prorokiem, udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post. A wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi. Bronił się jednak. W ogóle z nimi nie jadał. W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzili, jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powiedzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić sobie coś złego. Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje, czy dziecko umarło? Odpowiedzieli, umarło. Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił. Zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu pańskiego, oddał pokłon. Powróciwszy do domu, zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił. Słudzy na to mu powiedzieli, co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło, płakałeś, lecz gdy zmarło, powstałeś i posiliłeś się. Odrzekł, dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie, kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło. Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci. Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go i posłał o tym wiadomości i za pośrednictwem Natana nazwał go Jedidiasz ze względu na Pana. I to imię Jedidiasz mam na dole przetłumaczone jako umiłowany przez Pana. Wiemy dobrze, że co zrobił Dawid, że wysłał, spodobała mu się Batszeba, wysłał męża na wojnę, jeszcze z nakazem, żeby go dać na pierwszą linię frontu, aby Uriasz zginął. Oczywiście Uriasz zginął, a on wziął Batszebę do siebie. I z tego związku urodziło się dziecko, o które walczył w poście i w modlitwie Dawid. Było właśnie przeczytane, w jaki sposób. 7 dni tak było. Leżał przed Bogiem, ale Pan mu powiedział, że to dziecko będzie, że umrze po prostu. I tak się stało. Wtedy zakończył Dawid post i zaczął dalej normalnie, czyli w zwykły sposób żyć i postępować. Oczywiście dalej będąc człowiekiem, który pomimo swojego wcześniejszego grzechu jest człowiekiem oddanym Bogu i stoi przy Bogu. Stało się tak, że urodził się później Salomon z tego związku, a wiemy, że był najmądrzejszym królem, bo prosił o mądrość najmądrzejszym królem Izraela, bardzo bogatym i protoplastą. Później, jeżeli patrzeć, to w tej rodzinie urodził się Jezus Chrystus. Po takich, że tak powiem, jak widzimy, po takim wielkim grzechu, jaki zrobił Dawid, bo wiemy wcześniej, że przyszedł Natan, prorok, i mówi mu tą historię o tym, że wziął tą jedną owieczkę, którą miał Uriasz do siebie, a to była jego jedyna rzecz, którą, drogocenna rzecz, którą miał. Dawid zrozumiał swój grzech i ukorzył się przed Bogiem. Kolejny fragmencik, który chciałem przeczytać, jest w Księdze Pierwszej Królewskiej. W Księdze Pierwszej Królewskiej, 21 rozdział. Pierwsza Królewska, 21 rozdział, 25-29 wersety. Też jest coś powiedziane o poście, od 25 wersetu do końca rozdziału. Teraz mamy innego króla. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana, albowiem do tego skłoniła go żona jego, Izabel. Jest tu mowa o kolejnym królu Izraela, o Achabie. I nie było tak odstępnego od Boga króla, który tak daleko odstąpił jak Achab, a to przez swoją żonę Izabel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom, zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Achab usłyszał te słowa, miał słowa od proroka, był Eliasz u niego i powiedział mu, że właśnie on źle czyni, nie tak jak powinien. I kiedy on to usłyszał, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził pokornie. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe. Zapewne zobaczyłeś, że Achab ukorzył się przede mną. Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie dopuszczę nieszczęścia za jego życia. Nieszczęście dopuszczę na jego ród za życia jego syna. I tak się stało. Ale zobaczcie, kiedy Achab nawrócił się w swoim sercu do Boga i oni mieli taką tradycję, że wory ubierali pokutne na siebie i pościł, Bóg to widział. Wiemy dobrze, że Bóg wszystko widzi. I Bóg wszystko wie i widział jego serce w tym momencie. I to był król, który, jak było napisane, najbardziej odszedł od Boga i przez to też cały Izrael odszedł od Boga. A mimo to, kiedy się opamiętał i ukorzył w poście, Bóg to zobaczył. Kara musiała być, tylko że przesunął czas tej kary. Kolejny werset i kolejne trzy wersety są w księdze Ezdrasza, które chciałbym przeczytać. 8 rozdział. 8 rozdział od 21 do 23 wersetu. Przepraszam. Księga Ezdrasza, 8 rozdział od 21 do 23 wersetu. I tam, nad rzeką Achawą, ogłosiłem post, byśmy się umartwiali przed Bogiem naszym celem uproszenia od Niego szczęśliwej drogi dla nas, dla dzieci naszych i dla całego dobytku naszego. Wstydziłem się bowiem prosić króla o siłę zbrojną i jazdę, by w drodze nas ratowała od nieprzyjaciela. Natomiast powiedzieliśmy królowi, ręka Boga naszego czuwa łaskawie nad wszystkimi, którzy do Niego się zwracają, a srogi gniew Jego kieruje się przeciw wszystkim, którzy od Niego odchodzą. Pościliśmy więc i błagaliśmy Boga naszego o to i dał się nam uprosić. Jest to historia wygnańców do Babilonu, którzy po bodajże 70 latach wracają do, oczywiście to już wraca inne pokolenie, wracają do Jerozolimy. I wiedzieli, że mają długą drogę przed sobą i kiedy Ezdrasz mówił królowi o swoim Bogu, jak widzimy, nie śmiał powiedzieć, żeby dał mu siłę zbrojną i żołnierzy do ochrony, bo on wiedział, jakiego mają Boga. Dlatego błagali go i prosili w poście i w modlitwach o to, żeby Bóg ich szczęśliwie poprowadził do Jerozolimy. I tak się stało. Oni prosili za całą tą grupę, która wyszła i doszła do Jerozolimy. Później naprawili mury warowne i tak dalej, i tak dalej. I to miasto od nowa funkcjonowało lepiej. Tak czasami jest w naszym życiu, że mamy coś trudnego do, jakąś trudną decyzję do zrealizowania lub zadanie, to wtedy musimy prosić Boga o to i wiemy o tym. Ale żeby pogłębić tą, słuchajcie, naszą modlitwę i to takie, taką prośbę, błaganie, to post jest dobry. Myślę, że post jest dobry. Nehemiasza dalej. Księga Nehemiasza, raptem u mnie dwie kartki, 1 rozdział. Od razu od 1 do 11 wersetu, to jest cały rozdział 1. Czytam, tak? Nehemiasza. Słowo Nehemiasza syna Hakaliasza. Oto gdy w miesiącu Kislew, roku 20, byłem w twierdzy Suza, przyszedł z Judy Hanani, jeden z braci moich wraz z innymi, i spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia i o Jerozolimę. To jest ta sama sytuacja. I powiedzieli mi, Ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami. Pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios. I powiedziałem, ach Panie Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania. Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje i za Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw Izraelitów, któreśmy wobec Ciebie popełnili, również ja i mój ród zgrzeszyliśmy. Bardzo źle postępowaliśmy wobec Ciebie, nie zachowywaliśmy przykazań ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze Twemu Mojżeszowi. Wspomnij, że na zapowiedź, którąś ogłosił słudze Twemu Mojżeszowi, jeśli Wy się sprzeniewierzycie, to ja rozproszę Was między narody. Lecz jeśli się do mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni Was znajdowali się, choćby rozproszeni Wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego imienia. Albowiem oni są sługami Twoimi i ludem Twoim, który odkupiłeś Twoją wielką mocą i potężną ręką. Ach Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje imię. Poszczęśćcie teraz słudze Twemu. Daj, abym pozyskał względy tego człowieka, byłem bowiem pod czaszem królewskim. On tam później poszedł do króla. Czy tak nie dzieje się, słuchajcie, nie mówię, że w naszym kościele, ale również, bo też grzeszymy przed Bogiem. Też nie zachowujemy, i ja nie zachowuję wszystkich nakazów i praw i tego, co Bóg chciałby od nas. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, a to też nie jest czasami nasze wytłumaczenie. Niektórzy mówią, jakiego mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz. To nie jest nasze wytłumaczenie. Ale zachęcam nas do tego, abyśmy, podobnie jak ileś tysięcy lat temu, kilka tysięcy lat temu, Nehemiasz mówił, tak żebyśmy my zawołali. Jest to, uważam, że mi to jest potrzebne i nam, naszemu Kościołowi, nie tylko naszemu, każdemu Kościołowi jest to potrzebne. I wiecie dobrze, że Bóg w 47 chyba roku, w maju, zgromadził tego Izraela, którego rozproszył. Dlatego mają państwo. Nie dlatego, że oni byli tacy mocni, że Anglicy odstąpili, że była II wojna światowa, tylko że Bóg tak postanowił. I wiemy dobrze, że wybudują świątynię, bo tak jest powiedziane, o tym mówił Grzegorz. Bo Bóg tak powiedział tysiące lat temu. Kolejny werset, który chciałem przeczytać, jest Nehemiasza też. Trzy wersety, 9:1-13. Nehemiasza 9:1-13. 1:3, przepraszam. 9:1-3. Brzmią te wersety tak. A w 24 dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici skruszeni postem i odziani w wory z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznawali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców. Stali więc na swoim miejscu, a lewici czytali z księgi prawa Pana Boga swojego przez ćwierć dnia. A przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy, klęcząc przed Panem Bogiem swoim. Słuchajcie, ćwierć dnia, no jeżeli dzień ma 12
godzin, 1/3, tak, to jest 4 godziny klękali i wyznawali swoje grzechy. Cały lud Izraela. Było to wtedy, kiedy no, odłączyli się, Izrael się odłączył od innych narodów. Zrozumieli to, że nie mogą żyć razem z tymi narodami i przyjmować ich religii, ich stylu życia. Kolejne wersety, dwa, są w psalmie 69 i 11 i 12 werset mówi tak. Mówi to król Dawid, ten sam, o którym była mowa wcześniej. Trapiłem siebie postem, a spotkały mnie za to zniewagi. Przywdziałem wór jako szatę i pośmiewiskiem stałem się dla tamtych, czyli dla ludzi. Pomimo tego, że on pościł, to i tak znosił zniewagi od ludzi, więc to nie powinno być dla nas jakimś zaskoczeniem. W pewnej książce pewien człowiek mówi, że im bliżej był Boga, tym więcej miał trudności w świecie, w życiu, tym więcej rzeczy go atakowało. Tym miał ciężej tak naprawdę w pewnym momencie. Diabeł nie chce odpuścić. Jeżeli się zbliżamy do Boga, wszystko robi, abyśmy w różny sposób od Niego, od Boga odchodzili. A zna diabeł również nasze słabe punkty. Dobrze, Księga Daniela. Księga Daniela. Jest tutaj mowa, 6 rozdział, 17-25. Ja będę czytał, będziecie wiedzieli o czym. To jest Daniel wrzucony do jaskini lwów. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: słuchajcie, król niewierzący, nie jest to król Izraela. Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Tak powiedział. Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią. I pieczęcią swych można władztwo, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc. Nie kazał wprowadzić do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Król stał o świcie i udał się śpiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo Boga żyjącego, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Przepraszam. Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Król, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uratował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz, przeczytam już dalej, na rozkaz króla przeprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Zobaczcie, co może Bóg. Król pościł. Wiedział, że Daniel wierzy w prawdziwego Boga, ale nie mógł odwołać swojego dekretu, bo można władcy na niego napierali, a było w prawie Medów i Persów, że jeżeli król wydał dekret, to nie mógł go cofnąć. Myślę, że że było to dobre prawo, niekoniecznie złe. Bo im mniej manipulacji, tym jest to pewniejsze. Dobrze. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Do Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 16-18. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety 16-18. I tutaj mówi Jezus: kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czyli nie mamy rozgłaszać, że my dzisiaj pościmy, tylko mamy stać przed Bogiem i pościć. Czasami trzeba komuś o tym powiedzieć, jeżeli jesteś zaproszony i nalegają, żeby się poczęstować czy coś, to niestety trzeba powiedzieć i odmówić. Mateusza 17, 14 rozdział, 17, 14 werset do 21. Dużo tekstów, ale myślę, że coś z tego wyniesiemy do swojego życia. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek i padając przed nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twych uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z Wami? Jak długo mam Was cierpieć? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wypędza się tylko modlitwą i postem. Modlitwą i postem. Czasami nie wystarczy sama modlitwa. Trzeba wpierw pościć i później pewnie też po modlitwie. Dlatego może czasami poramy się, męczymy się w kościele z jakimiś chorobami, których nie można wygonić po prostu. Uczniowie myśleli, że po prostu pomodlą się, wygonią ducha i człowiek będzie zdrowy, a to tak nie było. Jezus mówi, że są różne rodzaje duchów. I zobaczcie, jaka wiara jest. Myślicie, że to jest prawda? Gdybyśmy powiedzieli, żeby, nie wiem, to drzewo się przesunęło w jezioro i się rzuci? Jest prawda. Jest. To jest takie, to jest, trzeba w to uwierzyć. To jest trudne. To jest trudne. I to Jezus mówi. Ale każdy z nas wierzy, że przeżył nie jeden cud w swoim życiu i wie dokładnie, że to jest cud, że nie jest to przypadek. Dobrze, ostatni tekst z Nowego Testamentu. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 1-3. Dzieje Apostolskie, znany dla nas tekst, myślę. Jak otworzymy, to zobaczycie. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 1-3, czytam. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznacznie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po nałożeniu na nich rąk wyprawili ich. Też była modlitwa i post. I wyprawili ich na służbę, po prostu. Na ewangelizację, byśmy dzisiaj powiedzieli. I kochani, ostatni tekst, wiem, że było dużo, ostatni tekst jest w Księdze Izajasza. Celowo go zostawiłem. 58 rozdział, 5 werset do 12. I teraz niektórzy mówią na podstawie tego tekstu, że Kościół nie musi pościć, że post to jest coś innego. Kiedy go przeczytamy, to zobaczycie, co tutaj jest, a później dopowiemy. 58 rozdział Izajasza, od 5 do 12 wersetu. Czytam: Czyż to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać węzły więzy, przepraszam, niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić chleb swój z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie: oto jestem. Bóg tak powie: oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Pan Cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach, odmłodzi Twoje kości, także będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów i będą Cię nazywać naprawcą wyłomu, odnowicielem rumowisk na zamieszkanie. Tu jest powiedziane, w jakim poście Bóg się lubuje. To oczywiście, słuchajcie, to jest tak, to jest podobny tekst do świąt, gdzie Bóg mówi: brzydzę się waszymi świętami, ale sam nakazał święta, pewne święta, więc to nie jest tak, że Bóg nie chce, abyśmy zachowywali święta lub mieli post, tylko kiedy to robimy, mamy to robić w ten sposób, jaki tu jest powiedziane, mamy tacy być. Wtedy, słuchajcie, to jest cudowne słowo, wtedy spytasz Boga, zawołasz do Niego, a On mówi: oto jestem. Bóg tak powie: jestem i Cię słucham. Czego potrzebujesz? A będziesz nazywany tym, który wyłomy naprawia, ludzkie życia naprawia, ludziom pomaga. Piękna rzecz. Dobrze, podsumowując. Pewnie, tak sobie myślę, łatwiej jest nam pościć, kiedy jest nam ciężko na duszy, kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, czegoś potrzebujemy, pomocy od Boga. Wtedy jest łatwiej założyć post, ja to tak powiem w cudzysłowie, i pościć w modlitwie i stać przed Bogiem. W dobrobycie, w jakim żyjemy, bo uważam, że każdy z nas żyje w dobrobycie. Naprawdę. Bez względu na to, ile mamy pieniędzy. Mój dziadek powiedział dawno, 30 lat temu, że jemu się, już nie żyjący, że jemu się teraz lepiej żyje jak panu ze dwora przed wojną, gdzie pan naprawdę był bogaty. Więc naprawdę żyjemy w dobrobycie. Dziadek nic wiele nie miał. Ale on pamiętał czasy, kiedy nie było jedzenia. Kiedy ludzie szli na pole pracować, to słuchajcie, w koszyku u góry wieszali jedzenie, żeby dzieci nie zjadły. Bo kiedy by dzieci zjadły, to oni przyjdą z pracy i nic nie zjedzą. Takie czasy pamiętam. Dlatego mówi, że on jest bogaty. Nie mając nic. Po wojnie wybrał taką lepiankę, która teraz się rozwala. Mówi: ona mi wystarczy. I mu wystarczyła. Bo już nie żyje. Lepianka jeszcze stoi, pewnie się rozwali. Trudno nam jest pościć, wiem, że trudno nam jest pościć w dobie dobrobytu, gdzie wszystko mamy, albo wiele mamy na wyciągnięcie ręki i jedzenia nam nie brakuje i wiele rzeczy się chce. Ale zachęcam nas i siebie też do tego, abyśmy zakładali post i walczyli jedni o drugich, o nasz zbór, żebyśmy walczyli o Kościół, tak jak Nehemiasz walczył o całego Izraela. Być może tego nam brakuje do tego, aby nasz Kościół się rozwijał, aby nas tu było więcej. Aby zaskoczyć innych, że się pomnażamy liczebnie. Może potrzeba takiej walki duchowej w poście i w modlitwie. Nie w samej modlitwie. I aby to było takie szczere. To tak tyle chciałem nam powiedzieć dzisiaj i przekazać. I w naszym życiu też, kiedy mamy problemy, to wiecie dobrze, że modlitwa i post i do przodu. Bo wtedy Bóg odpowie. Amen.
Amen.